Święty, przyjdź, prosimy, Twojej mocy nam trzeba. Potrzebujemy Ciebie, który jesteś światłem, który jesteś ogniem, co płonie w naszych sercach, co nasze serca rozpala i sprawia, że kochamy wciąż na nowo i wciąż coraz bardziej. Drodzy Państwo, omawiamy sakrament małżeństwa. Takie jeszcze są to myśli wprowadzające do tego sakramentu. Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Zostało ono między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. I właśnie o tym sakramencie mówimy. Ale musimy na początku bardzo jasno, proszę Państwa, sobie tak uzmysłowić jedną rzecz. Małżeństwo jest przymierzem. Jest przymierzem między mężczyzną i kobietą. Jest przymierzem całego życia. I teraz są jakby dwa dobra, które realizują się w małżeństwie. Pierwsze to jest obopólne dobro małżonków i to bezwzględnie dla żony mąż powinien być na pierwszym miejscu, dla męża żona powinna być na pierwszym miejscu. Drugim celem, drugim dobrem, które przecież jest dobrem wiążącym się z pierwszym, jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, a więc dzieci. Ale pierwszy jest mąż i pierwsza jest żona. I właśnie to przymierze, przymierze tego typu Chrystus Pan podniósł do godności sakramentu, to znaczy dał pieczęć na to przymierze. To On staje się gwarantem tego przymierza. Jeżeli ślubują Państwo przed ołtarzem miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że się nie opuścicie aż do śmierci, to znaczy powierzacie swoje małżeństwo, to przymierze Bogu. Zawieracie to przymierze wobec Boga. On staje się gwarantem. I kiedy przychodzą trudności, On staje się gwarantem. Tylko trzeba pamiętać, kto jest u początku tego małżeństwa. Słyszałem kiedyś takie zdanie bardzo mądre. Jeżeli twoja żona bardziej będzie kochała Boga niż ciebie, to możesz być spokojny. Jeżeli twój mąż będzie kochał Boga bardziej niż ciebie, możesz być spokojna. Bo wówczas nawiązują państwo właśnie do gwaranta przymierza, którym jest Bóg. Ślubujecie przed Bogiem, ślubujecie przed ołtarzem. I On chce być obecny w waszym małżeństwie. On chce być na pierwszym miejscu. Podkreślam to bardzo mocno, bo to jest początek waszego małżeństwa. W tym momencie to małżeństwo się rodzi. Kiedy jest trudno, to trzeba iść do źródła. Nie można gdzieś korzystać z jakichś odłamów rzeki, jakichś meandrów, prawda, mielizn. Trzeba iść do źródła. Czasem jest to bardzo trudne, bo najczęściej droga do źródła przecież prowadzi pod prąd. i trzeba nieraz bardzo wiele wysiłku włożyć, ale warto. Każdy z nas powinien na nowo rozpalać, jak mówi święty Paweł, swój charyzmat, swoje powołanie, swoją pierwotną gorliwość, swoją pierwotną miłość. To znaczy chociażby w stanie narzeczeństwa, prawda? Jakie ludzie mają maślane oczy. To jest piękne. A później co się dzieje? Mówią, i słyszałem to sam na własne uszy, ach, przed ślubem to ta moja żona to była taka fajna, teraz to się zrobiła, ale zrobiła się przy tobie taka. I odwrotnie też może tak być. Dlatego, kochani, pod prąd i do źródła. I do źródła. Kapłan to samo. Jeżeli kapłan nie będzie w sobie rozwijał tej pierwotnej gorliwości, pierwotnej miłości, tego, co było między na przykład mężczyzną i kobietą w stanie narzeczeństwa, przynosił kwiaty, spotykaliście się często, a później nie ma na nic czasu. Na żonę nie ma czasu, na męża nie ma czasu, po prostu nie ma czasu. To jest bardzo niebezpieczne. Bardzo. Dlatego zachęcam siebie jako kapłana do rozpalenia pierwotnej gorliwości w sobie, tej pierwotnej miłości, tego pierwszego impulsu, który sprawił, że zafascynowałem się Bogiem i poszedłem za Nim. I choć nie jest łatwo, i choć powiem więcej, jest czasem trudno i spotykają nas upadki i na drodze małżeństwa, i na drodze kapłaństwa, to jednak warto powstawać i wiedzieć, gdzie jest źródło. Bo jeżeli stracimy orientację źródła, wówczas gubimy się. Wówczas nie wiemy, jaki to jest kierunek pod prąd, jaki kierunek z prądem. Wszystko jedno. Idziemy jak we mgle. Otóż chodzi o to, żeby tę mgłę rozgonić z naszego życia. Żeby to nasze życie było jak najbardziej klarowne. Nie zawsze bez upadków, ale klarowne. Klarowne to znaczy takie, że nawet kiedy upadnę, to mogę wstać i wiem, w którym kierunku powinienem iść. A gwarantem tego jest Bóg, który ukochał każdego z nas bez wyjątku. Bez wyjątku. I który chciał podarować drugą osobę, kobietę mężczyźnie, mężczyźnie kobietę. Proszę zobaczyć, sięgamy do Księgi Rodzaju. Tutaj są opisane są dwa opisy stworzenia, prawda, i w rozdziale pierwszym, i w rozdziale drugim. One mają różną tradycję, dlatego są dwa te opisy. Nie jest to katecheza biblijna, dlatego nie chciałbym się na tym skupiać, ale proszę Państwa, dzisiaj, ponieważ rozważamy artykuły począwszy od 1606 katechizmu Kościoła katolickiego, a jest to punkt zatytułowany Małżeństwo pod panowaniem grzechu, to chciałbym jednak sięgnąć do Księgi Rodzaju na temat upadku pierwszych ludzi. I jeżeli Państwo mają Pismo Święte, to bardzo proszę je otworzyć, Księga Rodzaju, rozdział trzeci. Tam czytamy w ten sposób. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Otóż jaka perfidia, proszę Państwa. Jaka perfidia. Otóż wąż, który jest kłamcą i mordercą człowieka od początku, przychodzi do Ewy, do niewiasty i kusi ją. A kusi ją przez kłamstwo i ma taką technikę manipulacji. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Wąż doskonale wiedział, co Bóg powiedział. Ale spróbował użyć sposobu na Ewę. I Ewa wdała się w dialog z demonem, z wężem, ze złem. Proszę Państwa, wiemy po sobie, że najlepszym sposobem uniknięcia grzechu jest uniknięcie okazji do grzechu. A więc odrzucenie tego, co do grzechu prowadzi. I może się zdarzyć, że kiedy wchodzimy w dialog ze złem, a to mi jeszcze nie zaszkodzi, prawda? Wiem, że mam skłonność do alkoholu, a ten kieliszek mi nie zaszkodzi. Jeszcze jeden. Ten papieros mi nie zaszkodzi. Coś tam, jakiś wieczór, prawda, z koleżanką z pracy nie zaszkodzi mojemu małżeństwu. No proszę Państwa, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, to narażamy się na to działanie demona, który nie śpi. Który nie śpi. I który zagraża każdemu z nas. Proszę zobaczyć, Ewa wchodzi w dialog z demonem i mówi, że owszem, Bóg powiedział, ale nie, że ze wszystkich drzew nie możemy jeść, ale z tego jednego konkretnego. A dlaczego Bóg to powiedział? Mówi o tym Ewa, abyśmy nie pomarli. To była podstawa tego zakazu spożywania owoców z tego konkretnego drzewa. To jest podstawa. Bóg dał uzasadnienie, choć wcale nie musiał. Dlaczego nie wolno jeść z tego drzewa? Bo pomrzecie. Bo pomrzecie. Bo zgrzeszycie. Bo wykroczycie przeciwko mojej miłości. Przeciwko temu, co jest dla was szczęściem. I wtedy pomrzecie. I co robi wąż? Wąż po prostu sprawia, że Ewa zaczyna widzieć owoce z tego drzewa jako dobro dla siebie. Jeszcze ich nie spożyła, ale widzi już je jako dobro. To znaczy, zgodziła się na zło w swoim sercu. Bo najpierw jest decyzja. I Ewa ku tej decyzji w tym momencie się skłania, ażeby spożyć owoc z tego drzewa, który jawi się jej po katechezie demona jako coś dobrego. Szatan nie przychodzi, proszę Państwa, i nie mówi wprost, przynajmniej najczęściej tak jest, że popełnij to zło, co tam, zrób to. To jest zło, to jest chamskie, to jest skandaliczne, to jest ohydne, paskudne i jeszcze możemy wiele epitetów tego typu wymyśleć. Zrób to. No nie. Bo wtedy mielibyśmy jakieś takie wewnętrzne obrzydzenie, jeżeli jesteśmy normalni. A demon podaje to nam wszystko w opakowaniu. W opakowaniu. Mówiąc, to ci jeszcze nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Przesuwa tę naszą granicę bezpieczeństwa. Granicę odporności. I jak uda mu się przesunąć już poza nasze możliwości, to wówczas padamy. Wówczas jest w tym momencie po nas. Na szczęście to nie musi być ostatni moment. Bo jest jeszcze Bóg. Jest jeszcze Bóg. I proszę Państwa, niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A więc, proszę Państwa, wdarło się jakieś, jakieś zło w to przymierze między kobietą i mężczyzną. Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie samym. I doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. We wszystkich czasach ich związek jest zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością, konfliktami, które mogą doprowadzić aż do nienawiści i zerwania go, zerwania przymierza, którego gwarantem stał się Bóg. A to przymierze zrywa się najczęściej dlatego, że oboje małżonkowie albo jeden z nich przestał widzieć Boga. Jakby poza horyzont swojego patrzenia go wyrzucił. Nie ma Boga przed swymi oczyma. Ten nieporządek może ujawnić się z mniejszą lub większą ostrością. Może też być bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie od kultury, epok i konkretnych osób. Wydaje się jednak, że ma on charakter powszechny. Mąż wziął owoc, zły owoc, to znaczy uległ swojej żonie. I proszę Państwa, co się wtedy dzieje? Mamy o tym w Księdze Rodzaju napisane. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. To znaczy, proszę Państwa, ta sytuacja grzechu, ta sytuacja odstąpienia od Bożej miłości, odstąpienia od słuchania Boga, odstąpienia od tego, żeby Bóg był na pierwszym miejscu w moim małżeństwie, sprawiła, że zaczęli się wstydzić siebie nawzajem, zaczęli mieć tajemnice i nie byli już szczerzy wobec siebie, że zaczęli bać się siebie, że wkradł się po prostu w ich relacje, w ich związek wielki nieporządek, z którym nie potrafili sobie poradzić. I co się dzieje dalej? Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Tak, proszę Państwa, skryli się. Jeżeli Bóg przechadza się po ogrodzie, tak plastycznie pisze autor Księgi Rodzaju, jeżeli Bóg przechadza się po ogrodzie, to znaczy, że żył z Adamem, z Ewą w wielkiej takiej przyjaźni. A ludzie zaczynają się kryć przed Bogiem. To jest najgorsze, co można zrobić, proszę Państwa. Kryć się przed Bogiem. Bóg wychodzi na spotkanie z każdym z nas. Wychodzi na spotkanie z Tobą w Twoim małżeństwie. Razem z Wami. To jest piękne, jak małżeństwo idzie razem do Komunii Świętej, trzymają się za ręce i mąż czeka, aż żona przyjmie Komunię Świętą, żona czeka, aż przyjmie mąż, przyjmują razem. Jest to taki zewnętrzny znak tego, że Bóg jest centrum ich małżeństwa. A tutaj widzimy, że katecheza demona doprowadziła do tego, że zaczęli się przed Bogiem kryć. Bóg stał się dla nich zagrożeniem. Prawda o nich stała się dla nich zagrożeniem. Stała się dla nich niewygodna, bo zgrzeszyli. I co dalej? Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Przestraszył się Boga, z którym żył w wielkiej przyjaźni. To jest coś dramatycznego, proszę Państwa, w sytuacji grzechu. Kiedy boimy się Boga nie tą bojaźnią, którą bać się winniśmy, ale boimy się Boga panicznie, chorobowo. Dlatego że ulegliśmy katechezie węża, katechezie demona. A Bóg co mówi? Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, i to jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Co odpowiada mężczyzna? Bo Bóg rozmawia w tym momencie z mężczyzną. To nie ja. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Rozpoczyna się, proszę Państwa, taka spychologia. To nie ja, to ona. To ona. To ona jest wszystkiemu winna. Proszę wejść na salę sądową i sobie zobaczyć, posłuchać, co ludzie mówią. Podczas niestety różnych tych rozpraw rozwodowych. To nie ja, to ona jest winna. To przez nią. I tak taka spychologia się zaczyna. A co jest dalej, proszę Państwa? Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty. Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Niewiasta znowu mówi, to nie ja, to on. To on mnie zwiódł, ja jestem niewinna. Tylko, że kochana, zdecydowałaś się na to. Miałaś wybór, miałaś wolną wolę i weszłaś w to. I później człowiek taki jest właśnie bezsilny, taki rozlazły, taki najchętniej to by się ukrył. Ale proszę Państwa, nie warto wtedy ukrywać się przed Bogiem. Nawet na to najgorsze, niech Bóg rzuci swoje światło, żeby to zło w nas wypalił, żeby to, co jest takie nawet trudne dla samego mnie, żeby Bóg to objął swoimi dłońmi, swoją miłością, swoim sercem. Jeżeli nie powierzamy tego Jemu, jeżeli nie prosimy Go o to, by pozwalał, byśmy się odnaleźli w Jego oczach, to wówczas siedzimy w krzakach i po prostu nasze życie jest bardzo trudne. A co robi Bóg? Oczywiście nie będę Państwu czytał, mogą Państwo sobie ten trzeci rozdział cały przeczytać, ale ostatecznie jest tak, że nie ma miejsca dla grzechu w raju. Nie ma. Nie ma, proszę Państwa. I Pan Bóg mówi, idźcie z raju, idźcie stąd. Nie ma miejsca dla grzechu w moim domu. Ale co robi? Pan Bóg sporządził 21 werset dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. To znaczy, proszę Państwa, że Bóg zatroszczył się jeszcze o człowieka. Nie pozwolił im wyjść takimi, jakimi się stali, ludźmi bez nadziei. Dał im nadzieję. Przyodział ich. Przyodział. I proszę Państwa, jesteśmy przyodziani w nadzieję. Każdy z nas i każda. Twoje małżeństwo, nawet jeśli teraz przeżywa trudności, jest przyodziane w nadzieję. Przeczytaj sobie 21 wers trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Twoje małżeństwo jest przyodziane w nadzieję. Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja grzechowa w twoim małżeństwie. Nie wolno ci nie mieć nadziei. Ale jest jeden warunek. Wróć do Boga. Pozwól Mu się odnaleźć. Nie kryj się w krzakach. Pójdź do Boga. I niech to będzie taką dla nas zachętą i taką myślą przewodnią. Proszę Państwa, dzisiaj omawialiśmy w ramach katechezy punkty 1606 do 1608, czyli trzy punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Zachęcam, żeby jeszcze je osobiście przeczytać, przemedytować i także naszą lekturą niech będzie trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Dziękuję za uwagę.